15 minut po godzinie 14. 36. edycja Radia Biwak. Mamy 35 lat, a Bieszczadzki Park Narodowy ma 53 lata i dlatego jesteśmy w Muzeum Przyrodniczym w Ustrzykach Dolnych. Z naszą radiową ekipą gościmy i też mamy goście ekspertów. Adam Szary, biolog, pracownik naukowy Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry Państwu.
Wracamy z wystaw, które Państwo też mogą tu oglądać, odwiedzając Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych, to podkreślam. I właśnie na drugim piętrze zobaczymy rośliny. Na zdjęciach również mamy gabloty, czy jak przejdziemy tą wystawą, to odrobinę poczujemy się jak w Bieszczadzkim Parku. Są tam najważniejsze rośliny pokazane?
Ja myślę, że nie tylko poczujemy się jak w naturze, ale troszeczkę możemy tutaj wędrówkę w przestrzeni i w czasie dokonać, ponieważ mamy tu taki wehikuł czasu nawet, którym pokręcimy i zobaczymy, jak pyłki roślin rozkładały się od ostatniego zlodowacenia i jakie rośliny dominowały w którym okresie. Mamy też możliwość prześledzenia różnych aspektów fenologicznych, czy to na naszych wystawach w gablotach, gdzie zostały w dioramach zamieszczone siedliska kwitnące wiosną, kwitnące, wyglądające jesienią, a więc o różnych porach roku. No jest też na dole wystawa fotografii, a także ogród nasz botaniczny, gdzie też możemy o każdej porze roku przyjść i zobaczyć, jak dana roślina wygląda w konkretnym czasie.
No wyjaśnijmy ten termin fenologia. Czym jest fenologia na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego?
No właśnie, fenologia zajmuje się zmiennością w określonych sezonach, zmiennością roślinności w tym przypadku, czyli mamy i kolorystykę różną, i różne gatunki kwitnące, owocujące o różnej porze, a więc ten krajobraz nam się tutaj zmienia i rośliny w dużej mierze o tym decydują.
I nam to pokazują.
I właśnie co teraz turysta, na co powinien zwracać uwagę, szczególnie rozglądając się za roślinami charakterystycznymi dla Bieszczadzkiego Parku?
No tak, wędrując połoninami o tej porze, mamy piękne kontrasty kolorystyczne czasem, bo kwitną nawłoć alpejska, nawłoć pospolita.
Czyli jest żółto.
Na żółto kwitną, tak. Na żółto też kwitną pępawy wielkokwiatowe wciąż jeszcze, jastrzębce różne, takie jak jastrzębiec baldaszkowy na przykład. Ale też mamy te kontrasty właśnie, gdzie już zaczyna kwitnąć goryczka trojeściowa na niebiesko, te niebieskie kielichy piękne będą nam towarzyszyły do września. W niższych częściach połonin możemy spotkać rzadkości wschodniokarpackie, takie jak tojat wschodniokarpacki, który w ziołoroślach właśnie też na niebiesko kwitnie. On też bardzo często wzdłuż potoków występuje. No tutaj też zaczyna pięknie kwitnąć starzec w tych właśnie pomiędzy lasem a połoniną starzec gajowy, który tworzy zwarte ziołorośla na żółto kwitnące, a więc ta kolorystyka żółto-niebieska, jeszcze niebieski na samej górze, na wychodniach skalnych niebieski dzwonek wąskolistny dochodzi, który też łanami jeszcze wciąż kwitnie, w tym roku szczególnie obficie, co podkreśla właśnie ten koloryt niebiesko-żółty w tym czasie chyba tak najbardziej dominuje.
No ale już powoli jesień, tak powolutku zagląda w Bieszczady, już widać powoli, że zmienia się też kolorystyka traw nawet.
Tak, i tutaj znowu mamy inny aspekt kolorystyczny, bo jakbyśmy zeszli z tego kwiecistego aspektu na tło, na roślinność ogólną, no mamy już mniej zieleni, takiej żywej. Zaczynają się te płowe plamy śmiałka darniowego, bo śmiałek darniowy tworzy nam, jeżeli spojrzymy na połoniny, te jaśniejsze plamy, a więc po nim możemy o tej porze szczególnie już rozpoznać na przykład płaje, dawne płaje pasterskie. On rośnie tam, gdzie jest nieco wilgotniej, a płaje pasterskie, czyli te ścieżki dawne, zatrzymuje się tam ta wilgoć na połoninach, a więc tam i tego śmiałka jest więcej. Z kolei trzcinnik nabiera taki bardziej już pomarańczowej, powiedziałbym nawet barwy, takiej cieplejszej. Oczywiście jeszcze mamy do tego czas, do tej takiej bardzo ciepłej kolorystyki jesiennej.
Jeszcze mamy ale, lato,
ale właśnie, cieszmy się latem. Jeszcze tej
latem.
Zieleni nam nie brakuje, jeszcze borówki nie są też podczerwieniałe, a więc mamy wciąż wszystko zielone, tylko ta zieleń się zmienia.
To jeszcze
wytrawny obserwator widzi, że bardzo różna jest gama tej zieleni.
Pani, a mamy na koniec porady praktyczne dla turystów. Czy śmiałkowie mogą tego śmiałka zrywać, czy raczej nie? Nie
no, śmiałek akurat
jest,
ma bardzo takie haczyki drobniutkie, a więc
się
jakby
tak
się
łatwo nie da.
Zbierało, to by można nawet skórę sobie rozciąć, ale generalnie no, te trawy są miłe w dotyku wszystkie i zachęcam do takiego organoleptycznego też właśnie poznawania roślin.
Po dotykania ich po prostu.
Dotykanie pozwala lepiej poznać roślinę.
Niekoniecznie zrywać, bo zrywać nie wolno,
nie,
ale dotykać.
Ale dotknąć w naszym ogrodzie również można dotknąć, powąchać, no może mniej zasmakować, ale jeżeli coś, jesteśmy pewni za coś, to w naturze, poza chronionym terenem, możemy nawet konsumpcyjnie do tego podejść.
O roślinach. Pan Adam Szary, biolog, pracownik Bieszczadzkiego Parku Narodowego, jak nam tu powiedział tak delikatnie, 2-3 godziny mógłby nam opowiadać, więc my zachęcamy do tego, żeby się z nim już osobiście spotkać.
Myślę,
i
że, myślałem, że to jest dopiero wstęp.
No właśnie.
Tak, to jest wstęp do dalszych rozmów, dlatego my mamy same rozmowy złożone ze wstępów do tego bogatego królestwa, jakim jest Bieszczadzki Park Narodowy.